Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ponownie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja z Głogówka. Nasze zaimprowizowane studio jest teraz w klasztorze Franciszkanów przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Przypomnę Państwu na wstępie jeszcze numery telefonów do naszego studia. Te numery telefonów za kilkanaście minut będą nam potrzebne. Zapraszamy Państwa do udziału w naszych rozmowach. Telefon 077-438-0020. Powtórzę, 077-438-0020 lub 077-438-0021. Przypomnę, że od dzisiaj obojętnie, czy mieszkamy w Głogówku, czy daleko, daleko poza nim, wszyscy muszą wybrać tenże numer, który jeszcze do wczoraj był kierunkowym, 077. W naszym studio są goście, jest gwardian klasztoru, ojciec Waldemar Czerwonka, są także ojciec dr Paweł Salamon, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, ojciec Andrzej Soboń, werbista, dyrektor Szkoły Języków Obcych w Nysie, pani magister Barbara Grzegorczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku oraz pan dr Andrzej Szała, dyrektor publicznego gimnazjum imienia króla Jana Kazimierza w Głogówku. Wszystkich gości serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
I ojcze gwardianie, w takim razie przekazuję głos. Temat naszych rozmów w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, Śląskie Loreto.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja, przyjaciołom, sympatykom. Drodzy Państwo, aby mówić o sanktuarium tutaj w naszym Głogówku na terenie Opolszczyzny, myślę, że warto na chwilę by przenieść się przynajmniej myślami, wyobrażeniem tam do Włoch, do włoskiego Loretto. Kiedy jedziemy autostradą na południe Włoch od strony wschodniej, po lewej stronie, po lewej ręce, widzimy Morze Adriatyckie, mijając wypoczynkową miejscowość Rimini, następnie Ancone, kilkanaście kilometrów za nią. Po prawej stronie naszym oczom ukazuje się położone na wzgórzu przepiękne miasto, nad którym króluje czy panuje kopuła bazyliki. Jest to właśnie Loretto z przepiękną świątynią, która w swych murach zawiera mały domek, znany od siedmiu wieków jako święty domek Matki Bożej z Nazaretu. Kiedy w 1979 roku, 8 września, do tego miejsca pielgrzymował nasz rodak Jan Paweł II, wtedy tam na dziedzińcu tej bazyliki wypowiedział takie oto słowa: Święty domek z Loretto, pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym, poświęcone Najświętszej Maryi Pannie przez wiele wieków, prawdziwe serce maryjne chrześcijaństwa. I warto by w tym miejscu zadać sobie pytanie, co się wydarzyło, dlaczego akurat ten domek nazaretański jest tam w Loretto we Włoszech. Tą tajemnicę wyjaśnia loretańska tradycja, która mówi, że w roku 1291, a więc w roku, kiedy upada ostatnia twierdza krzyżowców Ziemi Świętej, port Akkon, i zasadniczo kończy się wpływ krzyżowców na życie w Palestynie, dom Matki Bożej zostaje przeniesiony przez aniołów najpierw do Trastu, dzisiejsza Chorwacja, a następnie w 3 lata później, 10 grudnia 1294 roku, do Loretto. Pierwszym, który napisał o cudownym przeniesieniu świętego domku, był niejaki Termano. W swoim piśmie jako dowody przytaczał widzenie, jakie miał pewien święty człowiek i świadectwo dwóch starców, którzy mieli być spadkobiercami starej tradycji przekazywanej ustnie od przodków, którzy byli naocznymi świadkami tego faktu. Począwszy od XVIII wieku, wysuwa się hipotezę o przetransportowaniu świętego domku przez ludzi drogą morską. Odkrycia historyczne i archeologiczne oraz wykopaliska dokonane w samym Nazarecie, jak i pod domkiem loretańskim w Loretto, potwierdzają tą hipotezę, że kamienie, z których zbudowany jest domek w Loretto, zostały przetransportowane z Palestyny drogą morską do Italii. Dokument odnaleziony w roku 1294 podaje, że właśnie niejaki Nicefor Anioł, władca Empiru, dał w posag swej córce, wychodzącej za mąż za Filipa Staranto, syna Karola II, króla Neapolu, oprócz wielu różnych darów, także święte kamienie wyniesione z domku naszej Pani Dziewicy Matki Bożej. Także według starej tradycji, współcześnie potwierdzonej przez odkrycia archeologiczne, to ziemskie mieszkanie Maryi składało się jakby z dwóch pomieszczeń. Była to grota wykuta w skale, czczona do dzisiaj w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie, i część dobudowana z kamieni, przylegającej do skalnej ściany. Jakie są argumenty, które przemawiają za autentycznością świętego domku jako domu Matki Bożej? Święty domek jako budowla jest zjawiskiem obcym dla środowiska włoskiego i zwyczajów budowlanych tam występujących. Sam budulec użyty do wybudowania tego domu, jak i kamień i sposób obróbki, znany był właśnie w Galilei. Porównania techniczne świętego domku z grotą w Nazarecie wykazały, że stanowiły one kiedyś jedną całość. Także podczas prac znaleziono między kamieniami 5 krzyży z czerwonego materiału, które prawdopodobnie należały do krzyżowców lub któregoś z zakonów rycerskich, które w średniowieczu broniły Ziemi Świętej. Także i na kamieniach, które są w Loretto, istnieją znaki, które są podobnymi do tych znaków, jakie występowały w Nazarecie. I kolejny argument to taki, że domek Loretto nie ma własnych fundamentów, stoi na innym materiale i jego usytuowanie było na drodze, która prowadziła do portu. Te przesłanki pozwalają wnioskować, że święty domek z Loretto jest rzeczywiście nazaretańskim domem Matki Bożej. Jednak jakakolwiek byłaby prawdziwa prawda historyczna o przeniesieniu świętego domku, czy to za pośrednictwem aniołów, czy z inicjatywy ludzi, ważne jest to, że w Loretto czci się relikwie o wielkim duchowym znaczeniu. I ostatecznie najważniejszym nie jest sposób przeniesienia świętego domku, lecz jego posłanie i wymowa. Czy to przenoszony przez aniołów, czy przewożony przez ludzi, zawsze jest to ten sam dom z Maryją i Dzieciątkiem. Począwszy od XV wieku, sanktuarium świętego domku w Loretto zostaje wzięte pod osobistą opiekę papieży. I tak w 1469 roku rozpoczęto budowę kościoła, który zawarł w sobie ów święty domek. Natomiast w roku 1507 z polecenia papieża Juliusza II obudowano marmurem święty domek według projektu Bramantego. Odtąd stanowi ono jedno z arcydzieł sztuki włoskiego odrodzenia. Ten nowy wygląd i rzesza pielgrzymów zdążających do świętego domku czynią go szczególnym miejscem kultu Matki Bożej. Jednym z pielgrzymów, który nawiedza to miasto, jest młody hrabia Jerzy III Obersdorf. Fundator wielu zabytków naszego miasta Głogówka był wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny. W 1610 roku przebywał w Rzymie i być może właśnie tam usłyszał o sanktuarium maryjnym słynnym nie tylko we Włoszech. Udaje się do Loretto. Tam jest urzeczony i zachwycony świętym domkiem, jego szczególnym klimatem modlitwy i kontemplacji. Będąc na tym miejscu uświęconym przez wstawiennictwo Maryi i naznaczonym obecnością rzeszy pielgrzymów, zrodza się w nim myśl zbudowania takiej kaplicy w rodzinnym mieście. Wykonał wtedy szkice, zrobił pomiary i po powrocie do Głogówka zamierzał zrealizować swój pomysł. Jednak pierwotnie mu się to nie udało. Kilkanaście lat później po raz drugi odwiedza Loreto. I kiedy wraca do Głogówka w roku 1628, postanawia urzeczywistnić swój plan. W roku 1630 ukończono budowę kaplicy. 7 grudnia odbyła się konsekracja kościoła franciszkańskiego i domu Matki Bożej Loretańskiej. Dokonał tego sufragan wrocławski. W uroczystościach konsekracji wzięła udział cała rodzina fundatora, mieszczanie, szlachta, chłopi z okolicznych wsi. Kilka lat później dobudowano północne skrzydło kościoła, które okryło na wzór włoski domek loretański tutaj w Głogówku. W roku 1780 Sebastini pokrywa na zewnątrz domek freskami. Najświętsza Maryja Loretańska jest nazwana często Maryją Domową. Jest ona orędowiczką wszystkich domów i rodzin. Jest ona również patronką emigrantów, wszystkich, którzy opuszczają ojczyznę, jak to się stało z domkiem nazaretańskim, a także wędrowców. W sposób szczególny opiekuje się podróżującymi samolotami. Papież Benedykt XV w roku 1920 ogłosił ją patronką tych podróżnych, odnosząc się wyraźnie do tradycji przeniesienia świętego domku przez aniołów. W Głogówku kult Matki Bożej trwa nieprzerwanie od 375 lat. I za 2 dni minie właśnie ta rocznica, kiedy konsekrowano domek loretański tutaj w Głogówku na Śląsko-Polskim.
A zatem ta historia jakże barwna, ale można by tak powiedzieć, historia takiego trochę uporu człowieka zakochanego w Matce Bożej, który też miał możliwość podróżowania po ówczesnej Europie. Europa XVII wieku to zupełnie inne realia, których my dzisiaj nawet może czasami trudno nam jest wyobrazić sobie tamte realia. Taka wyprawa z Rzymu do Loreto to było coś niesamowitego, a co dopiero z Głogówka do Rzymu pojechać, to w ogóle no nie wiem, ile to zajęło temu Józefowi Oppersdorfowi tygodni czy miesięcy, prawda? Przypomnę słuchaczom telefony, które za kilkanaście minut będziemy odbierać. Telefony do Głogówka tutaj, do naszych rozmów w Radiu Maryja o śląskim Loreto. 077 438 0020 i 077 438 0021. Może pani magister Barbara Grzegorczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku, proszę o kontynuację tej opowieści, którą rozpoczął ojciec Gwardian.
Tak, takim koniecznym uzupełnieniem, a właściwie przybliżeniem sylwetki fundatora byłoby bliższe scharakteryzowanie Jana Jerzego III. To bez wątpienia nieszablonowa postać, niezmiernie ciekawa. W dzieciństwie i właśnie wczesnej młodości przeznaczony był do stanu duchownego. Wiemy, że pobierał nauki w Rzymie u ojców jezuitów. Ale później, trudno powiedzieć dlaczego, ale rozsmakował się raczej w czymś, co było dla niego nieprzewidziane, bo wydziedziczył swojego młodszego brata i odebrał mu majątek, stając się właśnie tutaj panem na Głogówku. No, może gdzieś i umiłowanie kobiet odegrało tu ważną rolę, ponieważ ten człowiek mający zostać duchownym jednak uznał za stosowne, żeby się połączyć z kobietą i to, jeśli spojrzy się na jego biografię, warto wspomnieć, że miał tych kobiet aż 3, ale bez obawy, nie poligamia, po prostu tak się jakoś złożyło, że 2 żony umarły. Pierwsza pochodziła z bardzo dobrego rodu. Była to Benigna Polixena von Promnitz. Potem, kiedy ta umarła po ponad 10 latach, dając mu 8 dzieci, ożenił się ponownie z bardzo młodziutką Barbarą Esterą von Megau. Była bardzo piękna, miała 16 lat. Ta niestety też po kilku latach umarła i hrabia ożenił się po raz trzeci. No już ta trzecia małżonka nareszcie go przeżyła. Ale żeby pozostać w tych kwestiach sakralnych, to warto wspomnieć, że hrabia był nad wyraz religijny. I ta jego religijność przejawiała się w zasadzie w wielu, wielu wymiarach. Rzeczywiście, jak tu ojciec przed chwilą wspomniał, zastanawiające jest, jak długo trwały podróże z Bogówka do Rzymu, czy chociażby już tam po Włoszech. To wydaje mi się, że hrabia uzmysławiał sobie, że jednak należy do warstwy elitarnej, a zatem jemu podróże po miejscach tych pątniczych są dostępne z racji posiadanych środków. Natomiast ci miejscowi wierni, ci jego maluczcy, tych możliwości nie mieli i postanowił tak niejako na przekór dziejom, na przekór historii tutaj na miejscu dać tym swoim wiernym te obiekty sakralne, do których on sam, będąc bogaty, mógł pielgrzymować. Rzeczywiście na takiej zasadzie powstał ten domek loretański. Fascynacja tym miejscem spowodowała to, że istotnie hrabia starał się ogromnie wiernie odtworzyć domek włoski. No i zresztą będziemy na pewno o szczegółach jeszcze mówić. Ale chciałam powiedzieć, że hrabia dał naszemu miastu jeszcze wiele innych osobliwości sakralnych, bowiem przecież to właśnie on postanowił wybudować tu replikę grobu Bożego, co było kolejnym takim gestem dla tych swoich poddanych i maluczkich. To on wybudował piękny mały kościółek na glinianej górce, który dzisiaj moglibyśmy nazwać kościółkiem ekumenicznym, choć z drugiej strony powstanie tego kościółka wiąże się z ciekawą opowieścią dowodzącą pewnej, no może takiej nie najbardziej chwalebnej cechy charakteru, mianowicie hrabia przy tej swojej ogromnej religijności niestety był bardzo nietolerancyjnym człowiekiem. I ponieważ przyszło mu żyć w czasach kontrreformacji, bardzo gwałtownie zwalczał wszystkich innowierców, tu głównie wiadomo protestantów. Czynił to w sposób tak zdecydowany, że, jak mi przynajmniej wiadomo, właściwie pozbawiał stanowisk wszystkich tych opornych protestantów, którzy nie chcieli powrócić na łono katolicyzmu. Nawet, co go też troszeczkę stawia w złym świetle, zakazał właściwie dzieciom z rodzin protestanckich możliwości uczęszczania do szkół powyżej poziomu elementarnego. Kościółek na glinianej górce, bardzo piękny, jest rzeczywiście dowodem takiego specyficznego pojednania, bowiem protestanci, kiedy już byli troszeczkę sparaliżowani tą niechęcią hrabiego i tą jawnie demonstrowaną wrogością, postanowili opuścić miasto. Wyszli już kilka kilometrów poza Głogówek i kiedy weszli na takie wzgórze, już idąc w kierunku Prudnika, usiedli tam najprawdopodobniej i spożywali jakiś posiłek. Spotkali się z grupą pątników, która przybywała z Nysy, z pielgrzymki. I w tym miejscu, kiedy spotkały się rodziny, te protestanckie uchodzące i ci katolicy wracający z pielgrzymki, doszło do takiego przekonania i pojednania. Protestanci zdecydowali się wrócić do miasta i przejść na katolicyzm. Ten kościółek był początkowo drewniany, potem spłonął. Syn hrabiego Jerzego III postawił nowy. No, odgrywa on w naszej kulturze sakralnej tu dużą rolę dla upamiętnienia tego właśnie dziwnego spotkania pojednawczego. Odbywają się w pierwszą niedzielę maja ciekawe procesje właśnie do tego kościółka na glinianej górce. Jeszcze tak by pozostać przy tej postaci, żeby równocześnie pokazać, że naprawdę był to pełen, można i powiedzieć, sprzeczności człowiek przy wielkich dokonaniach. Ciekawe jest, że był z jednej strony bardzo skromny, zgodnie z zasadą baroku Vanitas, Vanitatum et omnia Vanitas. Myślał zapewne też często o swojej śmierci i pozostawił dość osobliwy testament, w którym stwierdził, że życzyłby sobie, aby w dniu jego śmierci zaniesiono go w bardzo prostym odzieniu, na prostej, nieheblowanej desce i złożono w kaplicy jego ciało w kaplicy Oberstdorfów. Ale wcześniej warto dodać, że na 18 lat przed śmiercią, która nastąpiła w 1651 roku, sprowadził z Rzymu wspaniałego rzeźbiarza Sebastiana Sale, który już mu wykonał piękne, można je do dnia dzisiejszego obejrzeć, epitafium, w którym miał spocząć. A więc z jednej strony ogromny wydatek i taka, no może przedwczesna zapobiegliwość, jak gdyby niewiara w to, że syn dokona tego, co być powinno, aby postawić pomnik nagrobny ojcu, a potem ten dziwny testament, prawda, żeby go tam w krypcie grobowej tak bardzo skromnie na nieheblowanej desce położyć. Ale ja ilekroć oprowadzam turystów po Głogówku i z dumą powiadam, że przy tych niespełna 6000 mieszkańców naprawdę mamy co pokazać, to ustawicznie wracam do sylwetki Jerzego III i odnoszę wrażenie, że gdybyśmy jego nie mieli, to urok naszego miasteczka byłby niepomiernie mały, bo przecież wszystkie właściwie liczące się tutaj obiekty wiążą się pośredni czy bezpośredni sposób z Jerzym III. Może powiemy jeszcze później o kolejnej jego fundacji, którą był dzwon 8 godziny, bo to też cała historia. W każdym razie naprawdę fundator tej kaplicy był niebanalną postacią.
Dzwon 8 godziny to ten dzwon, który dzwonił nam dzisiaj podczas mszy świętej, tak, rozpoczęciem mszy świętej.
Rozpoczęciem mszy świętej o godzinie 18.30 był to dzwon 8 godziny, który dzwoni od 5 lat po przerwie 49-letniej, ile dobrze mówię?
W 1942 roku został zdjęty przez nazistów.
A to też ciekawa historia. Może za chwileczkę o nią zapytamy. Proszę w takim razie jeszcze o dalsze tutaj dopowiedzenia. To teraz ojciec.
Ja bym może tak dodał, przysłuchując się tej opowieści o hrabi Jerzym, że nie można go chyba tak surowo ocenić z tym postępowaniem przeciwko innowiercom, bo pamiętajmy, że wtedy panowała ta zasada cuius regio, eius religio, czyli władca na tej ziemi, której panował, no dbał jednak o wiarę i w jakiś sposób należałoby to zaliczyć jednak ku gorliwości tego człowieka, ponieważ jeżeli byli gdzieś protestanccy władcy, podejrzewam, że podobną metodę działali, było to jednak właśnie wyrazem gorliwości. Też tego, żeby ci, którzy służą jemu, byli ludźmi o pewnym poglądzie podobnym. Jednak różnice wynikające wtedy z wiary, no, miały w dużej mierze też ten oddźwięk gospodarczy, polityczny, posłuszeństwa i tak dalej. Także ja bym tak tylko dodał w kontekście tej zasady. Natomiast na pewno każde sanktuarium ma swoją symbolikę też duchową. My teraz mówiliśmy dużo o historii, natomiast warto podkreślić, że każde sanktuarium ma ten cel duchowy, który ma niejako przybliżać opatrzność Bożą, życie Boże człowiekowi żyjącemu na tej ziemi. I Loreto, jak tu ojciec Gwardian już zaznaczył we wprowadzeniu, ma tą symbolikę domu nazaretańskiego, czyli domu rodzinnego. A szczególnie myślę, że to, co ojciec Gwardian powiedział, iż Loreto, czy Matka Boża Loretańska, jest patronką ludzi opuszczających swoją ojczyznę. I wydaje się, że ostatnie lata tych przemian społeczno-politycznych w całej Polsce, a szczególnie pewnie i tutaj na ziemi opolskiej, mogą dać jak gdyby nową siłę temu sanktuarium, przez to, że ludzie opuszczający te tereny za chlebem, za emigracją, za łączeniem swoich własnych rodzin na ziemiach zachodniej Europy, no szli na pewno z tą nadzieją też Bożą, pod opieką opatrzności Bożej, że ta wędrówka w dalekie strony, nie chcę powiedzieć może w obce strony, ale w dalekie strony, nie była też bez inspiracji Bożej, nie była też bez inspiracji i opieki Matki Bożej. Zresztą mamy przed sobą księgę z tego sanktuarium, czytamy i polskie, i niemieckie prośby, podziękowania, które duże zawierają w sobie tej ufności, opieki Matki Bożej nad tymi, którzy tutaj przybywali. Więc mówiąc właśnie o dzisiejszym tym miejscu, umiejmy też i chcemy mocno podkreślić ten cel duchowy tego sanktuarium, które ciągle się rozwija i ciągle jest jak gdyby aktualny również na te dzisiejsze czasy.
Dziękuję bardzo. Te słowa mówił ojciec dr Paweł Salamon, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Zresztą w ogóle ta zasada po pokoju augsburskim zdaje się wprowadzona, cuius regio, eius religio, no ona tutaj narobiła wiele takiego niestety złego postępowania, bo przede wszystkim dotykała ostro najprostszych ludzi, prawda, którzy w jakiś tam sposób prawo i do ich wolności religijnej zupełnie było lekceważone. No ale może przy tej okazji dodajmy, że 200 lat wcześniej na ten temat na Soborze w Konstancji wypowiadał się Paweł Włodkowicz, Polak, właśnie też z Krakowa.
Tak. Rektor Akademii Krakowskiej.
Ale żeby ta zasada w jakiś pełny sposób wolności religijnej mogła rozkwitnąć, no musielibyśmy jeszcze czekać dalsze 300 lat, a i teraz na świecie, jak to ostatnio papież Benedykt XVI mówił, do tej pory wolność religijna nie w pełni jest wszędzie przestrzegana. Dlatego ciągle no, tutaj do tego ideału zmierzamy. Powiedzmy zatem jeszcze, opowiadajmy dalej jeszcze o tym sanktuarium loretańskim. Teraz może głos przekażemy panu doktorowi Andrzejowi Szała, dyrektorowi publicznego gimnazjum imienia króla Jana Kazimierza w Głogówku. Bardzo proszę.
Ja może kilka słów powiem na temat, jakie znaczenie miał domek loretański w czasach mojej młodości i jak utkwił mi w pamięci i czy dalej kult maryjny związany z domkiem loretańskim się rozwija, czy jest aktualny. Otóż domek loretański zawsze był dla młodych i starszych osób miejscem wyciszenia. Ze względu na położenie i na klimat, jaki stwarzał, kiedy się tam weszło. Pamiętam, jako młodzi ludzie chodziliśmy do domku loretańskiego, szczególnie w chwilach, które były dla nas ważne. W młodych latach takim ważnym momentem był moment matury. Modliliśmy się w tym domku, spotykaliśmy się tam przypadkowo, bo to chodziło się do domku nie o określonej godzinie, tylko na przykład kiedy się było w mieście, trzeba było wejść na 5-10 minut i w ciszy zastanowić się nad sobą, nad tym, co dalej z sobą robić. Jak gdyby ta forma odwiedzania domku loretańskiego trwa nadal. Już po maturze maturzyści spotykają się na zjazdach maturalnych. Z kolegą zorganizowaliśmy już 5 takich zjazdów i każdy z nich rozpoczyna się mszą świętą właśnie w domku loretańskim. To jest takie miejsce, które nas łączy i do którego bardzo chętnie wracamy. Wiem, że różne roczniki maturzystów postępują właśnie w ten sam sposób. To znaczy, że ten domek był czymś ważnym w ich życiu.
No i tutaj można by tutaj taką analogię poprowadzić tutaj z tym, co mówiła pani dyrektor Muzeum Regionalnego. Właśnie te powroty do domku w Loreto, prawda? Na drodze powrotnej, czy możemy spotkać różnych ludzi w różnych sytuacjach życiowych, ale zawsze ten kierunek tej drogi może być jakąś taką okazją do zobaczenia, jaki jest cel nasz wspólny, obojętnie od tego, czym się zajmujemy, jaki jest nasz jakiś status życiowy, czy życiowy etap, czy tak jak w wypadku tutaj tych właśnie grup katolicy się spotkali z protestantami, ludzie prości, tu już nie było jakichś tam zasad, ukazów, prawda, pokojów takich czy innych, tylko po prostu ludzie się spotkali i tak ze sobą, a spotkali się na drodze do loretańskiego domku. Tak ze sobą rozmawiali, że jedni drugich znów przywiedli z powrotem do kościoła katolickiego bez jakiejś tam przemocy, prawda? I to jest coś istotnego. Powroty do domku loretańskiego mogą obfitować w takie zdarzenia, kiedy nie tylko jest to jakieś bogactwo dla tych, którzy idą, ale dla tych, którzy będą spotykani po drodze przez pielgrzymów, prawda? Nie wiem, czy wy jako maturzyści, prawda, którzy cały czas wracacie do tego domu, czy jesteście na tej drodze do domku loretańskiego, zdarzało się spotykanie takich ludzi, którym można było jakoś pomóc w życiu, pokazać im drogę, czy jakoś ich wesprzeć w ich życiowych trudnościach i problemach?
Do domku loretańskiego przyjeżdżają ludzie, którzy w tej chwili są na przykład poza granicami Polski. Przyjeżdżają z różnymi problemami, no głównie z problemami duchowymi. My się spotykamy co 5 lat. Wspieramy się, ale to jest wspieranie takie na odległość i w dużym czasie, w dużym przedziale czasowym. Także trudno powiedzieć, żeby można było zaoferować jakąś konkretną pomoc osobom, które wyjechały z tych terenów do Europy Zachodniej.
No, ale może właśnie o tym, jaka to jest konkretna pomoc, co się dowiemy za chwilę z telefonów, bo być może tak jest, bo czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy, co to znaczy, prawda, dla człowieka. To za chwilę te telefony będziemy odbierać, to może jeszcze bardzo proszę tutaj naszego gościa z Nysy, ojciec Andrzej Soboń, werbista, bo werbiści są w Nysie też, to słynni nyscy werbiści. Jeszcze może proszę o kilka słów refleksji.
Wróciłbym do kultu Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku, z tego względu, że hrabia Jerzy III Oberstdorf, budując tutaj, fundując domek Matki Bożej Loretańskiej, miał na uwadze właśnie pojednanie katolików z protestantami. Nie tylko, aby siłą ich nawracać, ale modlitwą. Jego celem było też wybudowanie tego domku, modląc się, prosząc i zapraszając ich właśnie tutaj na wspólną modlitwę, aby nawracając się na katolicyzm pozostali w Głogówku. Że może historia zależy, z jakiej strony jest przedstawiana. Z jednej strony, że hrabia był bardzo może natarczywy i chciał na siłę nawrócić protestantów, a z drugiej strony też właśnie działał przez modlitwę. I tutaj wracam do kultu tego domku i właściwie Matki Bożej Loretańskiej. To już w 1633 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka z Prudnika, 21 km położonego od Głogówka miejscowości. Była ona to pielgrzymka dziękczynna za to, że miasto zostało uratowane od cholery. I tak postanowiono, że co roku będzie odbywała się ta pielgrzymka. I tutaj niestety źródła, które były spisywane na temat kultu, zawsze płonęły, ponieważ było kilka pożarów i nie ma jakichś historycznych dokumentów na to, że te pielgrzymki były odbywane co roku aż do dzisiaj. ale pamiętam, że w latach 70. 80. odbywały się takie pielgrzymki regularnie. Z Prudnika tutaj przychodzili ludzie pieszo, całymi rodzinami właśnie tutaj, aby podziękować Matce Bożej tutaj w domku loretańskim za zdrowie. I to przetrwało do dzisiaj, ponieważ jak wiemy, że czytamy w kronikach tutaj spisywanych prośbach, to przede wszystkim podziękowanie za zdrowie, otrzymane łaski. Dziękują ludzie za to, że właśnie Matka Boża wzięła ich w swoją opiekę, że pozwoliła im trwać.
Tutaj dopowiadając do pytania ojca Jacka, mianowicie o powrocie do domu, tutaj do domu loretańskiego, to w listopadzie mieliśmy mszę właśnie jubileuszową, gdyż w domku dość często są nie tylko tutaj zjazdy absolwentów, ale także i te święta rodzinne, rocznice ślubu czy rocznice urodzin, szczególnie właśnie tutaj na Śląsku, co dla mnie było taką nowością, jako że pochodzę z diecezji przemyskiej, właśnie Abraham, pięćdziesiątka, bardzo często właśnie w Lorece tutaj jest msza i to jest właśnie ten zjazd rodzinny, ale tam wracam do innego wydarzenia, mianowicie rodzina, która mieszka w Niemczech na stałe, po prostu zażyczyli sobie, aby tutaj właśnie w domku rozpocząć jubileusz 85-lecia swojej seniorki. Właśnie mszą świętą, już nie pamiętam, na początku listopada rozpoczęło się to ich świętowanie, także właśnie to był ten powrót tutaj do źródeł, do korzeni. A wracając tutaj jeszcze do wypowiedzi ojca Andrzeja, mianowicie do Prudnika, to kilka lat temu na rynku prudnickim, zresztą nasz konserwator tutaj Głogowecki, pan Niziński, odnawiał figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która też notabene jest na rynku Głogoweckim, kolumna. I właśnie tam ponoć znaleziono w butelce właśnie to przyrzeczenie tych wieczystych pielgrzymek. I w ubiegłym roku proboszcz parafii świętego Michała Archanioła właśnie napomknął i rzeczywiście ta pielgrzymka jakby została odrodzona i byli w tamtym, w ubiegłym roku, byli w tym roku i zapowiadają się na rok przyszły. Także to jest też ten powrót do tej tradycji, która być może i przez koleje losów, gdyż wiadomo, że kiedy hrabia Jerzy Oberstdorf fundował ten domek, myśmy tu byli jako franciszkanie, nas tutaj sprowadził i myśmy byli od początku kustorzami tego domku, ale były różne dzieje, różne historie i to dość burzliwe, kiedy nas stąd wypędzano i ta największa, najdłuższa nieobecność to jest od roku 1810 do 1845, praktycznie 135 lat i to też zaważyło niejako na tym, że ten domek szedł może tak na boczne tory. I później jak żeśmy wrócili do Głogówka jako franciszkanie, kiedy ksiądz biskup przekazał nam Głogówek, nie tylko tutaj klasztor, ale parafię, więc no też jako duszpasterze parafii bardziej myśmy się zaangażowali. Wcześniej tutaj duszpasterze, właśnie pracy duszpasterskiej, pracy z dziećmi, z młodzieżą. I ten domek tak ciągle był gdzieś na uboczu. Dopiero tak może lata 90., szczególnie tutaj wspomnę osobę świętej pamięci ojca Dominika, który rozpoczął nabożeństwo loretańskie, o których może jeszcze wspomnę później. Jakby domek loretański wrócił do tych łask ze strony właśnie nas tutaj jako kustoszy. I powiem, że od roku 98 dokładnie, praktycznie także i do tego roku, bo 10 grudnia wypada wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej, u nas jest uroczystość odpustowa. Na tę uroczystość od roku 1998 zawsze mamy księdza biskupa, ewentualnie kardynała. W tym roku będzie także po raz drugi już kardynał Gulminowicz. Wcześniej mieliśmy także tutaj pielgrzymował do nas ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, co jakby też i podnosi rangę tutaj tego kultu obecności Matki Bożej. To tak tyle gwoli do powiedzenia tutaj, do wypowiedzi.
No, różne koleje losu, jak to ojciec Gwardian powiedział, bo i Kulturkampf, który kasował, zakony wypędzał, później wojna, a przed wojną jeszcze ideologia nazistowska, faszystowska. No i tutaj też z tym się wiąże trochę jeszcze ta historia, którą chcę zapytać, akt Urglocke, jak co to z tym dzwonem było, dlaczego dzwon 8 godziny i tak dalej.
Tak, historia tego dzwonu jest bardzo interesująca. Mianowicie w 1645 czy 6 roku, jak podają źródła, przeszła tu przez Głogówek dżuma, która zabrała niemalże połowę mieszkańców. Zostało właściwie z 1000 mieszkańców jedynie około 500 osób i naturalnie żałoba w mieście była bardzo wielka. Niektóre rodziny, jak wiemy ze źródeł, wymarły zupełnie. Czasem zostawali ludzie starzy. Ze wszystkich właściwie domów słychać było płacz i wymuszono wówczas na hrabiu, tym właśnie wspomnianym Jerzy III, wymuszono niejako ufundowanie dzwonu wotywnego, który by te wszystkie ofiary, które zabrała choroba, żeby je upamiętnić. Hrabia skorzystał z okazji, że przylegająca, to znaczy w pobliżu miasto Ziębice, znalazło się w kłopotach finansowych i musiało się pozbyć swojego dzwonu i zakupił ten spisz ich dzwonu i kazał ulać dzwon, który nazwano właśnie dzwonem 8 godziny, czyli Achturglocke. Hrabia ustanowił też specjalny regulamin, nazwijmy to pracy tego dzwonu. Miał on dzwonić codziennie rano o 8, stąd nazwa Achturglocke. Miał dzwonić tym samym jak gdyby na rozpoczęcie pracy ludzi, a równocześnie i byłby to ten dzwon, równocześnie dzwoniłby jak gdyby w intencji wszystkich tych, którzy w tym dniu odchodzili powiedzmy w zaświaty, czyli byli bliscy śmierci. Hrabia zastrzegł sobie również, aby dzwon dzwonił ilekroć w rodzinie Oppersdorfów ktoś się nowy urodzi i kiedy będzie umierał, to oczywiste. Równocześnie miał dzwonić w czas rezurekcji, a także w okresie, to znaczy w Dzień Bożego Ciała, kiedy procesja miała się zbliżać w okolice parku, a więc już tam w pobliżu zamku. Ciekawą było też rzeczą, że mimo regulaminowych tu obostrzeń miał dzwonić też, kiedy zbliżałaby się do miasta jakaś silna burza, która by no, bezpieczeństwo ludzi stawiała gdzieś pod znakiem zapytania. I ten dzwon odlano, ważył, jak mi wiadomo, około 4 ton i zgodnie z tym regulaminem dzwonił. Naturalnie był poruszany mechanicznie, byli to wynajęci ludzie, którzy za odpowiednią odpłatnością, były to głównie wiktuały, wprawiali go w ruch poprzez no, takie właściwie pedałowanie mechaniczne. Dzwon ma i miał bardzo piękny, głęboki dźwięk. Niestety dwukrotnie spadł, ale kolejni hrabiowie po takich kataklizmach szybciutko przywracali dzwon znów do dawnej świetności. I tak dzwonił dzwon do roku 1942 z małymi przerwami. W 1942 roku, kiedy Niemcy byli w fazie bardzo rozbuchanej wojny i potrzebowali właśnie spiżu, zostały skierowane do wszystkich kościołów w Niemczech apele, aby ściągać dzwony i dać je na cele zbrojeniowe. No i nie inaczej musiał się i zachować Głogówek. 5 maja 1942 roku zdjęto wszystkie dzwony w Głogówku. Był to nie tylko ten właśnie słynny historyczny dzwon, ale i inne. Wspominają ludzie w tej chwili, bo żyją jeszcze ci ludzie, nawet są zdjęcia, które pokazują tych dzisiejszych już bardzo dojrzałych ludzi jako kilkuletnich chłopców, którzy przyglądali się tej niecodziennej sytuacji, siadali na platformie, która wywoziła dzwon do Kędzierzyna, a potem dalej na takie specjalne cmentarzysko dzwonne, Glockenfriedhof nazywali Niemcy i tam były one zdeponowane po to, żeby właśnie być kierowane do fabryk zbrojeniowych. Naturalnie te dzwony miały różną wartość historyczną, a nasz, ten właśnie dzwon 8 godziny, jako że była to XVII-wieczne dzieło, miał szczególną klasę, tak zwaną trzecią i miał być z góry obligatoryjnie chroniony. chroniony. Trudno powiedzieć, czy nawet hrabia Oppersdorf ówczesny, myślę tu o tym ostatnim ordynacie, Hans Wilhelm, nie podpłacił nawet tam kogoś w Hamburgu. W każdym razie po zakończeniu wojny w 1949 roku hrabia wraz ze swoimi synami odwiedził właśnie to cmentarzysko Dzwonne i ku wielkiej radości stwierdził, że dzwon się zachował i może nadal służyć. Wytworzyła się paradoksalna sytuacja, że wiele kościołów w Niemczech nie miało dzwonów, natomiast nasz hrabia miał dzwon, był jego formalnym właścicielem, a de facto był poza granicami, był emigrantem, prawda, na skutek nowego statusu powojennego, a był właścicielem dzwonu. I wówczas zwróciła się do niego katedra w Fuldzie, to duże miasto z biskupstwem, które nie posiadając własnego dzwonu, zwróciło się do hrabiego Oppersdorfa, czy nie wynająłby im na czas przejściowy do momentu, aż społeczeństwo Fuldy ufunduje sobie własny dzwon. No i tak też się stało. Hrabia okazał się, że życzliwy, użyczył tego dzwonu i faktycznie mieszkańcy Fuldy zawiesili go w katedrze. Przez wiele lat dzwonił w ich kościele. Kiedy jednak miasto, wiadomo, stawało się coraz bogatsze, w końcu posiadało już własny dzwon i bardzo pięknie się zachowało, bo w momencie wciągnięcia własnego dzwonu ten nasz stary, że tak powiem spracowany, historyczny, nie poszedł z powrotem tam do Hamburga na to cmentarzysko Dzwonne, tylko został na takim specjalnym, potężnym rusztowaniu osadzony w ogrodzie katedralnym i tam przez wiele lat po prostu zawisł, bynajmniej nie martwy, bowiem z racji tego, że znajdował się w Fuldzie, mieszkańcy Głogówka porozrzucani po całej Europie, ale głównie w Niemczech, postanowili, że skoro są poza krajem, poza Głogówkiem, a dzwon jako to serce tego właśnie katolicyzmu znajduje się w Fuldzie. Wobec tego postanowili zorganizować co dwa lata takie spotkanie głogówczan. Nazywało się to Oberglogauer Treffen w Dzień Zielonych Świątek. I rzeczywiście co dwa lata na tych spotkaniach pojawiały się całe rodziny. Początkowo kierował tym oczywiście hrabia, ten Hans Wilhelm, ostatni ordynat, a później już po jego śmierci jeden z synów aktualnie, jak mi wiadomo, już zajmuje się tym taki dawny mieszkaniec Głogówka. Ale nasi właściwie tu ojcowie franciszkanie ustawicznie czynili starania, aby dzwon wrócił, tym bardziej, że to była też trochę paradoksalna sytuacja, bo czasza tego dzwonu była w Fuldzie, a serce było stale u nas, prawda, na wieży. Więc pojawiły się takie logiczne i sensowne wypowiedzi, że skoro dzwon i tak już nie służy mieszkańcom Fuldy, jest tylko rzadko uruchamiany, niechże zatem wróci on do Głogówka. No, sprawa miała taki trochę podłoże polityczne, bowiem wiadomo, ci nasi emigranci nie zawsze byli życzliwi nowym układom politycznym i w tych dyskusjach, czy ma wrócić, czy pozostać tym, przewijały się takie, no powiedzmy, i sentymenty do Głogówka, ale i trochę może i czasem głosy antypatyczne, które uważały, że nie wiadomo, co my tu Polacy z tym dzwonem zrobimy, słowem takie pełne sceptycyzmu. No ale dzięki naszemu eksburmistrzowi, nieżyjącemu już panu Karolowi Kopaczowi, który świetnie pisał po niemiecku, był bardzo biegły administracyjnie, rozpoczął się taki dosłownie bój o dzwon i w 2001 roku udało się ten dzwon sprowadzić z powrotem. Nawiasem mówiąc tak już prywatnie, to nigdy na tych słynnych spotkaniach głogówczan nie byłam, ale dosłownie w przededniu niemalże powrotu tego dzwonu mieliśmy możliwość z panem Andrzejem Szałą, siedzącym tu naprzeciwko mnie, pojechać do Fuldy i być na tym ostatnim spotkaniu z dzwonem jeszcze, bo dosłownie za kilka dni ojciec Gwardian już przyjechał z delegacją i miał go odebrać, o czym też za chwilę. I muszę powiedzieć, że mimo, że wiedziałam, że ten dzwon lada dzień pojedzie do nas z powrotem, ale kiedy zobaczyłam te tłumy dawnych głogówczan, część ludzi mi znanych, część nieznanych, którzy ze wzruszeniem po mszy w katedrze zbliżyli się do ogrodu, podeszli do dzwonu i jeden z panów, przewodniczący tego komitetu organizacyjnego, podszedł do potężnego sznura i uruchomił dzwon, to no przede wszystkim widać było łzy w oczach wszystkich nas też, choć jak powiadam, to my go mieliśmy za kilka dni otrzymać, a tam ludzie się formalnie z nim żegnali. Muszę powiedzieć, że była to ogromnie wzruszająca scena i potem zresztą, kiedy ten dzwon przyjechał do Bogówka z powrotem, kiedy stanął na rynku, tu bardzo ładnie ojcowie franciszkanie zadecydowali, że niech postoi troszkę, niech ludzie się nacieszą nim i przypominam sobie, że całe rodziny przychodziły, fotografowały się na tle tego dzwonu. No było to rzeczywiście bardzo ważne. No i pamiętam też moment, kiedy już wciągano go wielkim dźwigiem z powrotem na wieżę. Pełne obaw pojawiały się tu wypowiedzi ludzi, czy w ogóle wieża wytrzyma, prawda, ciężar tych 5 ton. No ale na szczęście dzwon dalej dzwoni. Ale jeszcze tak jako ciekawostkę, nie wiem ile w tym takiego legendarnego podejścia, ile prawdy. Jan, to znaczy Jerzy III, fundator między innymi tego dzwonu, umarł 16 maja 1651 roku o godzinie 8 rano. I ten dzwon właśnie w tym dniu dzwonił wyjątkowo długo. Ludzie podobno w okolicznych wsiach byli zdezorientowani, skąd taka długa jego praca. Ale w tym właśnie dniu dzwonił on niejako na podwójną okoliczność, czyli godzina 8 i śmierć hrabiego, a zarazem śmierć fundatora.
No i tu możemy znów powiedzieć o tym podróżowaniu czy powrocie do loretańskiego domku. Tym razem już nie ludzie, ale dzwon powraca. I to jest chyba też okazja do tego, żeby ci główczanie, którzy spotykali się w Fuldzie jeszcze i został im wtedy tylko dzwon z ich tam ojczyzny dawnej, a żeby mogli przekonać się, że teraz, kiedy już jest ponad 50 lat po wojnie, po tych strasznych wydarzeniach, można też przyjechać do Głogówka. Można już nie tylko dzwonem się zachwycić, ale także i wejść do domku loretańskiego, do Matki Bożej i zobaczyć, że to nie są jakieś tam tylko sentymenty, wspomnienia przeszłości, ale opieka Matki Bożej jest zawsze nad każdym, prawda?
Tak, wracając jeszcze do historii dzwonu 8 godziny, to przypominam sobie tą chwilę 5 czerwca, 5 na 6, jakśmy wjeżdżali wtedy do miasta, tłumy ludzi, osób starszych, łzy w oczach, no i te właśnie wypowiedzi, że pamiętam jak wywożono. I później do dnia 17 lipca ten dzwon stał na rynku, z tym, że wcześniej 23 czerwca było poświęcenie przez księdza biskupa Jana Bagińskiego i 2 sierpnia właśnie w 2001 roku udało nam się na odpust Matki Bożej pod Świękuli, że o godzinie 8 ten dzwon zadzwonił. Ciekawostką jest to, że dalej ten dzwon, pomimo że jest w naszym kościele franciszkańskim, nie jest własnością zakonu, nie jest własnością klasztoru, a jest własnością miasta, jest własnością ludzi właśnie tutaj w Głogówku, gdyż taka była wola ofiarodawcy, pana Oberstdorfa, i została podpisana w roku 2001 umowa użyczenia między ówczesnym burmistrzem, panem Janem Enzlerem, obecnie jeszcze będącym, no i gwardianem, ja wtedy byłem gwardianem, więc została podpisana umowa. I także są wyszczególnione dni czy momenty, w których ten dzwon dzwoni, więc jest to, tak jak tutaj było wspomniane pani Barbara, dzień Bożego Ciała, kiedy rusza procesja, kiedy właśnie rusza procesja na Glinianą Górkę, święta Maryjne o godzinie 12, no nie mówiąc tu, że dzwoni o 8 rano. No w tym roku podczas śmierci pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas wyboru następcy Benedykta XVI, Ciekawostką jest to, że ton czy brzmienie tego dzwonu przypomina brzmienie dzwonu Zygmunta. Jeżeli ktoś słyszał dzwon Zygmunta w Krakowie, to właśnie tutaj ten głos, który wydaje dzwon 8 godziny, jest podobny. Z tym, że no teraz jest to dzwon napędzany mechanicznie i także jest możliwość napędzania go czy uruchamiania go za pomocą pilota. Także czasami jest taki moment, że jesteśmy gdzieś na rynku, coś się dzieje, nagle dzwon zaczyna bić, bo jest możliwość nawet na odległość. Ale zawsze widzę, że dla ludzi, szczególnie starszych, jest to no, ta niepowtarzalna chwila, kiedy ten dzwon bije. Może dla młodszego pokolenia, które wychowało się bez tego dzwonu, jakby ten dźwięk jego przechodzi gdzieś tak mimo uszu, ale dla osób starszych jest jednak ten symbolem tego powrotu. I czasami mówią, że ojcze, ten dzwon, kiedyś on był głośniej. Teraz, że bije cicho, no. Technicznie wieża jest przygotowana do tego. Była robiona ekspertyza za jeszcze poprzedniego gwardiana ojca Dominika, także tutaj jakiś nie ma przeciwwskazań. Może jeżeli był napędzany ręcznie, to było to większe wybicie tego dzwonu, bo jednak mechanizm to jest jednak pewne ograniczenie i tu musi poddać się ten dzwon mechanizmowi. No ale takie jest kolej rzeczy. Kiedyś była służba dworska, która uruchamiała, teraz no trudno, żebyśmy codziennie rano biegali 8 na górę i dzwonili, ale jest tak, że ten dzwon o 8 codziennie rano dzwoni i mówię, w tych szczególnych uroczystościach religijnych i uroczystościach państwowych też.
Oddajmy może w takim razie już głos naszym słuchaczom. Może ktoś chciałby z mieszkańców Głogówka, czy tych, którzy o Głogówku słyszeli, do Głogówka pielgrzymowali, może chciałby powiedzieć o swojej drodze do domku Matki Bożej, a może ci, którzy pielgrzymowali do tego pierwowzoru śląskiego Loreto, do Loreto blisko Ancony, blisko Rimini we Włoszech, serca Maryjnego Serca Chrześcijaństwa. Zapraszamy, podzielmy się tym, jak ta droga nasza do domu Matki Bożej przebiega, w co ofituje, co nam się na tej drodze udało dokonać, co przeżyliśmy. Telefony raz jeszcze przypomnę. 077 438 0020 albo 077 438 0021. Słuchamy Radio Maryja, halo? I nam się ktoś wyłączył, ale odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja, halo? No to tak, to pierwsze. Ale tak to zawsze jest przy takich rozmowach maryjnych, że jak się o Matce Bożej rozmawia, to po prostu albo jakaś tam techniczna sprawa wyjdzie, albo co. Ale teraz spróbujemy trzeci raz. Słuchamy Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Kłania się ojcu i wszystkim zgromadzonym w studiu w Głogówku. Jacek z Warszawy, z parafii Matki Bożej Loretańskiej.
Kłaniamy się panie Jacku.
Właśnie podkreślam to, że w parafii Matki Bożej Loretańskiej, ponieważ też mam wielki kult do domku loretańskiego, ponieważ moja rodzina z dziada, pradziada mieszka w parafii Matki Bożej Loretańskiej i także niezwykle ciekawa jest historia mojej parafii Matki Bożej Loretańskiej, również związana z ojcami franciszkanami, co prawda należącymi do wielkiej rodziny franciszkańskiej, do ojcami bernardynami, ponieważ początek mojej parafii sięga czasów Zygmunta III Wazy, natomiast klucze ojcom bernardynom w roku 1630 do właśnie parafii Matki Bożej Loretańskiej wręczył król, osobiście król Władysław IV Waza, co jest udokumentowane na ogromnym obrazie w Muzeum Miasta Historycznego w Warszawie. Właśnie tutaj jest też wielki kult właśnie szczególnie Matki Bożej Kamionkowskiej właśnie w domku loretańskiej w mojej parafii właśnie praskiej Matki Bożej Loretańskiej. I to, co jest bardzo charakterystyczne, jest to właśnie kult domku Bożego, a poprzez domek Boży właśnie świętej rodziny. To jest to miejsce, w którym słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. gdzie właśnie święta rodzina, pan mały Pan Jezus i przez 30 lat się wychowywał. Także to jest takie bardzo, bardzo szczególne miejsce. Również muszę powiedzieć, że ojcowie Bernardyni w mojej parafii dotrwali do czasów powstania styczniowego. No potem, jak wiem, jakie były historie, no niestety już nie mogli być i teraz już też jest to parafia, gdzie już nie ma ojców Bernardynów. Zresztą podobnie jak w pobliskiej przez Wisłę parafii Matki Bożej, parafii Świętej Anny. Natomiast parafia Matki Bożej Loretańskiej, no jakoś dzięki Bogu, wiemy jakie straszne kataklizmy historyczne przechodziły przez naszą Warszawę kochaną, ale dzięki Bogu, dzięki Matce Bożej Loretańskiej, domek loretański ocalał, jest w niezmienionej formie od początków XVII wieku. Raz tylko za czasów napoleońskich Napoleon chciał tutaj fortyfikację zbudować i chciał zniszczyć domek, ale no moi, można powiedzieć, przodkowie tutaj, parafianie, jak jeden mąż stanęli w obronie domku loretańskiego i nie pozwolili go zniszczyć. Także no tutaj z historią, powiedzmy, też jest związane i z czasów potopu szwedzkiego, gdzie jest, powiedzmy, cmentarz, gdzie są pochowani w okolicach mojej parafii. Następnie w czasach, powiedzmy, rzezi Pragi też jest właśnie, też to są 20 tysięcy właśnie pochowanych prażan. I także to jest bardzo charakterystyczne. Również byłem w Loreto właśnie we Włoszech, gdzie właśnie też mi się wydaje, trzeba wspomnieć te kaplice narodowe, już piękna kaplica polska i co ważne, ten jest ten piękny cmentarz polskich żołnierzy z kopią Chrystusa Sursum Corda z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Piękny ołtarzyk, nigdy nie zapomnę tego pięknego widoku. Pięknie jest usytuowany ten uroczy cmentarz żołnierzy polskich, którzy uratowali, co trzeba również podkreślić, bazylikę Matki Bożej, domek loretański we Włoszech, ponieważ ugasili właśnie od niemieckich bomb zapalających, zapalił się kościół, szczególnie dach już bardzo mocno płonął i właśnie żołnierze polscy ocalili. Także to mi się wydaje bardzo warto wspomnieć. Również wracając do mojej parafii Matki Bożej Loretańskiej, mam nadzieję, że no, również zawita w jakimś bliższym, dalszym czasie Radio Maria do właśnie do parafii Matki Bożej Loretańskiej na Pradze w Warszawie. Ja również chciałbym wspomnieć o tym, że co charakterystyczne właśnie w historii tutaj, jak była rzeź Pragi, to pamiętamy, że powiedzmy to zwiąże się z czasami powstania kościuszkowskiego, gdzie powiedzmy Tadeusz Kościuszko, naczelnik powstania, powiedzmy, który pamiętamy, no, należał do loży masońskiej Świątynia Priama, dostał polecenie, właśnie no, wybuchło powstanie również z powodów patriotycznych, ja to nie wątpię w ogóle, ale wtedy właśnie była rewolucja we Francji i korpus Suwarowa już był naszykowany do odsieczy dla mieszkańców Wandei, gdzie wiemy, spośród miliona Wandejczyków 700 tysięcy zostało okrutnie zamordowanych przez kolumny piekielne masońskie, one się tak nazywały zresztą. Także i paradoks historii, Suworow następny przez Stara został odznaczony orderem Orła Białego następnie za ten no, haniebny czyn, w którym zginęło 20 tysięcy prażan warszawiaków. Także tutaj no, były wtedy w tym czasie historii takie paradoksy, że...
Tak. Panie Jacku, dziękujemy bardzo i z radością też, jeżeli będzie taka okazja, zawita oczywiście Radio Maryja też do parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie na Pradze. Pozdrawiamy także przy tej okazji księdza arcybiskupa generała.
Tak, Sławomira Leszka Guzia, naszego wspaniałego, kochanego księdza arcybiskupa, którego wszyscy tutaj kochamy i modlimy się za niego i z nim właśnie. Tak. Tutaj także jeszcze raz
dziękujemy
mam
bardzo.
Mam nadzieję, że niedługo tutaj do nas zawita Radio Maria. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Bóg zapłać. No swoją drogą też taka analogia, bo i tutaj diecezja opolska, a też ma arcybiskupa i też kochanego, bardzo, bardzo cieszącego się wielkim autorytetem wśród diecezjan. Słuchamy Radio Maria, halo? Halo? Zatem pan Jacek nam troszeczkę opowiedział o tej historii. No tam, gdzie są te sanktuaria, czy może inaczej, tam gdzie działa się też i historia taka dramatyczna, Tam szczególnie przy tych sanktuariach maryjnych się po prostu ludzie zbierali, żeby tam odnajdywać tę jakąś nadzieję, jakąś ostoję. Akurat tutaj mamy taki przypadek, czy tam, to o czym powiedział pan Jacek, domek loretański, Warszawa i te przeżycia wielkie. No i także tutaj Głogówek, tutaj o tych sprawach mówiliśmy. Bardzo proszę.
Jeżeli już mowa o Warszawie i o Głogówku, to chciałbym się podzielić taką refleksją na temat no, bardzo zadziwiającego podobieństwa dwóch zdarzeń historycznych w odstępie 300 lat. Otóż w czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz przebywał w Głogówku. Tutaj ślubował matce Bożej Częstochowskiej i w rok później Matka Boża została proklamowana królową Polski. Potem dokładnie 300 lat później w niedalekim Prudniku przebywał w więzieniu prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. I również nawiązując do pobytu Jana Kazimierza w Głogówku, obmyślał śluby jasnogórskie. W rok później milion Polaków ślubowało na Jasnej Górze, a potem ślubowali w swoich parafiach. I taka refleksja. Jan Kazimierz przybył tutaj właściwie pokonany i w sytuacji bardzo niesprzyjającej. Wyjechał stąd z nadzieją. Prymas Polski też na tym terenie przebywał w sytuacji, można powiedzieć, drugiego potopu i też za sprawą Matki Bożej wyjechał stąd, wprawdzie nie jeszcze do Warszawy, bo do Komańczy, ale w rok później z tego potopu Polska zaczęła się wydobywać. Więc tutaj ta nasza ziemia to jest, myślę, taka ziemia nadziei, że jak się stąd wyjeżdża, to się wyjeżdża z nadzieją. Ja myślę, że to będzie taka nadzieja. Trzeci potop to jest jakiś taki potop antywartości, który nas zaczyna zalewać, ale myślę, że jest nadzieja, że z tego też się wydostaniemy.
Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Siostra Daniela Lorytanka.
O, witamy siostrę.
Bardzo serdecznie też pozdrawiam i witam ojca Jacka oraz gości. I chciałabym na ręce ojca Kwardiana złożyć życzenia szczególnej opieki Matki Bożej z racji tego pięknego jubileuszu dla ojców franciszkanów i całej parafii w Głogówku. Tak bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie kultu i postaci Matki Bożej Loretańskiej, bo właśnie chciałabym tutaj wspomnieć, no nie robiąc konkurencji ojcom franciszkanom, Loreto Polskie, które mamy, także w diecezji warszawsko-praskiej, założone przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, naszego założyciela, który był wielkim czcicielem Matki Bożej Loretańskiej, proboszczem tej parafii, o której wspominał pan Jacek w Warszawie i został cudownie uzdrowiony. W podziękowaniu za tą szczególną opiekę i ten cud, zakładając nasze zgromadzenie, nazwał go Zgromadzenie Matki Bożej Loretańskiej. Dlatego tak szczególnie może dziękujemy za tą dzisiejszą audycję i przybliżenie postaci Matki Bożej i kultu naszym słuchaczom. I serdecznie zapraszamy też wszystkich pielgrzymów do polskiego Loreto, koło Wyszkowa, diecezji warszawsko-praskiej, gdzie tam też Matka Boża swoją szczególną opieką otacza w ciszy loretańskiej. Jest tam także czas rozmodlenia. Są także pielgrzymki, jest tak rozkwit się kult Matki Bożej Loretańskiej i to też bardzo cieszy, bo tutaj mamy diecezję warszawsko-praską, a tam Głogówek i archidiecezję opolską. Także chcę także powiedzieć, że może tak jedno słowo o samej figurze Matki Bożej Loretańskiej. Tylko jedno słowo, może tam ojciec Gwardian albo ktoś z ojców dopowie, ale Matka Boża Loretańska, tak kiedy się jej przybliżymy, to lewego, z lewej strony, jakby z serca matki, wyrasta Chrystus. I okryty jest, tak jak i Matka Boża, taką kafą kapłańską. Czyli Maryja kapłanką ognisk rodzinnych. I może tutaj chciałabym poprosić wszystkie rodziny, szczególnie te, które przeżywają problemy, właśnie, żeby szczególnie oddały się w opiekę Matki Bożej Loretańskiej, która jest kapłanką ognisk rodzinnych, kapłanką właśnie wszystkich rodzin. No i dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.
Dziękujemy, no i pozdrawiamy też Garwolin.
Dziękuję bardzo.
I pobliskie Miętne i dziękujemy za te spotkania i w Górkach, i na Jasnej Górze. No i może w Toruniu teraz w tym za dwa dni.
Tak, już jest zgłoszone. Dziękujemy, Ojcze, to my dziękujemy serdecznie za Radio Maryja, za Waszą obecność i za wszystko.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Ja tylko dodam jeszcze, że siostra Daniela Loretanka, to jest ta siostra, która stała u początków także centrali Radio Maryja w Chicago, to jest też... No też ciekawy szczegół, bo gdy mówimy tutaj o Matce Bożej Loretańskiej, ta, która jest patronką między innymi po przemieszczających się ludzi, no to tu nam się trochę wyjaśnia też, prawda? Ale właśnie, dopowiedzmy trochę o tej figurze samej Matki Bożej, o czym tutaj siostra Daniela nam tutaj zasygnalizowała.
Tak, muszę się pochwalić jako kustosz naszego sanktuarium tu w Głogówku, że ta figura, która jest w naszej kaplicy loretańskiej, figura wykonana z drzewa hebanowego, figura czarna, jest figurą starszą niż obecna figura w domku loretańskim we Włoszech. Mianowicie ta figura, która była oryginałem, z której wykonano kopię tej figury tutaj głogóweckiej, w roku 1921 podczas pożaru spłonęła. I tam w Loretto wykonano w roku 1922 figurę, która jest obecnie czczona. Ta nasza głogówecka jest właśnie figurą pierwotną jako kopia tej figury tam z Loretto. I tak rzeczywiście, jak tu siostra wspomniała, nasza figura Matki Bożej Loretańskiej dzieciątkiem, Maryja właśnie ma po lewej stronie dziecię Jezus. I rzeczywiście jest właśnie ubierana, my to nazywamy sukienki maryjne, mamy ich kilka, w zależności też od uroczystości czy okazji są zmieniane. Natomiast jeżeli właśnie ściągniemy tą sukienkę, to Maryja jakby jest ubrana w suknię, z tym, że no trudno wtedy rozróżnić, gdyż kopia, która została wykonana, po prostu nie jest jakoś malowana od tułowia, ten ubiór maryjny, dlatego właśnie, aby nadać jakąś taką większą cześć i szacunek właśnie, z tego względu są wykonane te sukienki maryjne, które są nakładane i figura nasza, która znajduje się w kaplicy, zawsze jest ubrana w sukienkę. Mamy tych sukienek kilka. Ostatnią, 2 lata temu, wykonały nam siostry Klaryski z Krakowa, które bardzo serdecznie pozdrawiam.
No, ale też ciekawy szczegół tutaj przez siostrę Danielę podany. Ta loretańska figura to jest też patronka rodzin, ogniska domowego właściwie, czyli tego, co spaja rodzinę, miłość między członkami tej rodziny, między małżonkami, między dziećmi. To jest chyba też fakt szczególnie dzisiaj warty podkreślenia w tym zalewie antywartości, o czym tutaj wspomniał pan doktor. Jest się gdzie odwoływać też, prawda? Dlatego cały czas jesteśmy, warto wkraczać na tę drogę do Loretto, do domku nazaretańskiego i tutaj te wartości odnajdować, prawda?
No oczywiście, że rodzina zawsze w Kościele była podkreślana jako podstawowa wspólnota budująca Kościół, budująca życie społeczne. I dzisiaj, kiedy szczególnie przeżywamy i widzimy, doświadczamy ogromne kryzysy rodzinne, właśnie zalew tych antywartości, mocno uderzający rodzinę, to szukanie źródeł odnowy, szukanie źródeł mocy i siły dla współczesnych rodzin, no jakże nie może się dokonywać, jak przede wszystkim przez powrót czy przez branie przykładu z rodziny świętej, z rodziny nazaretańskiej. I ten domek Loreto, jak zresztą czy we Włoszech, czy w Krakowie, czy w Głogówku, czy w Ogersheim w Niemczech, czy właśnie w Warszawie, czy pod Wyszkowem, to wszędzie jest ta symbolika, żeby wracać, prosić Maryję o świętość naszych rodzin. O to, żeby rzeczywiście i we współczesnych, trudnych czasach pod tym względem Maryja jest orędowniczką wielu łask dla każdej rodziny, umocniającej, umacniająca, wspierająca, dająca na pewno wiele, wiele pomocy każdej rodzinie.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi i skąd?
Ewa ze Szczecina.
Witamy Pani Ewo.
Postaram się krótko, ponieważ mam drobne kłopoty z aparatem, a więc chciałam ogromnie podziękować ojcu prowincjałowi, który naprawdę tak bardzo tchnął ducha i serce w tą homilię, że dzięki temu ożywił ten Nazaret, że my naprawdę tak bardzo mogliśmy być obecni w tym domku nazaretańskim. I to jest przepiękny wzór, jaki ojcowie wskazują i tak wiele dobra może z tego wypłynąć i z tego sanktuarium poprzez tą pracę. To jest tak bardzo aktualne na te czasy i ja życzę wszystkim, którzy tam przybywają, ażeby tak bardzo wiele dokonało się tego dobra, tych cudów od Matki Bożej, od świętej rodziny. Ja myślę, że nie da się tego nie zaczerpnąć, że to jest ogromna moc i jest naprawdę, zawsze Bóg wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi, który tak bardzo pragnie tej pomocy, której oczekuje i zależy właśnie to od nas, ażebyśmy zawsze zwracali się z tymi naszymi prośbami i życzę ojcom tej siły ducha i ażeby to naprawdę to wielkie dzieło trwało aż po wieczność i ojca Jacka też bardzo pozdrawiam. I także ja naprawdę byłam bardzo złączona duchowo, chociaż to jest takie wielkie dobro poprzez te media, że to się tak na cały świat mogło rozprzestrzenić, że tak bardzo byliśmy naprawdę duchem złączeni i sercem. Bóg zapłać wielkie.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Tak, dopowiadając tutaj właśnie Matka Boża Loretańska jako szczególna właśnie tutaj patronka ogniska rodzinnego, to muszę przytoczyć takie zdarzenie, fakt, który miał miejsce kilka lat temu, a jest zauważalny także w naszej kaplicy loretańskiej. Mianowicie zasadniczo nasza kaplica dzieli się na takie dwa pomieszczenia przegrodzone kratą drewnianą. Nad tą kratą znajduje się witraż po łacinie, gdzie jest napisane słowo stało się ciałem. Mianowicie, jeżeli chodzi właśnie o fundatora tego witraża, może nie będę tutaj posługiwał się nazwiskami, ale właśnie pośmiertnie właśnie rodzice ufundowali ten witraż jako także i pewien tutaj dar wdzięczności, ale może i także i dar za syna, który zginął w wypadku. Pomimo, że właśnie na tym witrażu jest ten syn jako darczyńca, to jednak właśnie uczynili to rodzice. I to jakby też symbolizuje właśnie tutaj Maryję jako tę, która w sposób szczególny jest najbliższa rodzinie. Domek nazaretański, dom rodzinny, tragedia rodzinna, gdzie iść jak właśnie do matki. Tutaj ten witraż jest jakby tym takim widocznym symbolem tego, że wiele ludzi, wiele rodzin, tutaj nie tylko z Głogówka, ale i z terenu okolicznych miejscowości, w Loretce, tutaj w tym szczególnym miejscu, znajduje ten czas, tą chwilę sposobności spotkania nie tylko ze swoimi najbliższymi, ale szczególnie właśnie z Maryją. I ten witraż, który znajduje się nad figurą Matki Bożej Loretańskiej, jest jakby takim tym szczególnym znakiem. Ja tylko tak właśnie gwoli do powiedzenia.
No i przypomnijmy tylko w skrócie to, co, o czym pani Ewa powiedziała, to, co nas poruszało w tej homilii, to takie jasne przypomnienie za mądrym papieżem Pawłem VI trzech ważnych wartości, jakie domek loretański prezentuje. To jest ta cisza, rodzina i praca. Słuchamy Radio Maria, odbieramy kolejny telefon. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Kielica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Ojcze, Bogosława z Kędzierzyna-Koźla. Witam. Ojcze, ja mam ogromną prośbę. Czy mogłabym prosić na chwilę, tylko na krótką rozmowę ojca Sobonia? Bardzo mi na tym zależy.
Ale to wszystko na antenie się odbywa, pani Bogosławo.
Ojcze, to w takim razie proszę zapytać się tylko w tej chwili, dobrze? Czy jest, ja szukam tą rodzinę już ponad 50 lat, czy jest może potomkiem Sybiraków lub ma kogoś w rodzinie, którzy byli na Sybirze?
No, pytanie nie potrafię teraz w tej chwili odpowiedzieć. Musiałbym się zapytać rodzin.
Ojca Sobonia.
Tak, tak, ojciec Soboń mówi.
To ojciec Soboń mówi?
Tak, tak.
To ojcze, czy ojciec może, bo to chodzi o rodzinę z Niemirowa.
Może pani Bogusławo, ja rozwiążemy to zupełnie inaczej. No. Proszę zadzwonić do Nysy, do Szkoły Języków Obcych w Nysie. Ojcze, czy można telefon jakiś tam podać?
Szkoła Języków Obcych, już piszę.
Znaczy można księża Werbiści w Nysie, także to jest...
A to jest Marii Konopnickiej, tak?
Na Rodziewiczówny.
Rodziewiczównej, tak. To na ten adres można, gdzie wysyłamy ofiary.
Tak, tak.
Serdeczny Bóg zapłać. Ja jestem Sybiraczką i właśnie jestem dlatego bardzo zainteresowana tym. Szczęść Boże Bóg i Bóg zapłać za wszystko.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i mówiliśmy, że na drodze do Loreto różne sprawy się dzieją i różnych ludzi spotykamy. Proszę bardzo.
Chciałbym tutaj zwrócić...
A to za chwileczkę, ojcze Andrzeju, to teraz odbierzmy telefon, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże, Radio Maria. Szczęść Boże, kłania się Bogusław Kucza, Wodzisław Śląski. Pozdrawiam wszystkich studiów, wszystkich radiosłuchaczy.
Kłaniamy się.
Właśnie Matka Boska z Loreto jest moją, głównie może patronką. Bo dużo się mówi, a nie mówi się też, znaczy nie wspomniało się, że Matka Boża z Loreto jest patronką lotników. A tak myślę sobie, że jako śląskie Loreto może byłoby warte tam właśnie w sanktuarium taka prośba dla księdza kustosza. Może taką tablicę ufundować o najsłynniejszych lotnikach, śląskich właśnie. A na kotach się składa, to są o niemieckiej narodowości. Ale ze Śląska. Manfred Reicher von Richthofen z I wojny światowej. Hanna Reitsch, kapitan lotnictwa. No i najsłynniejszy, według ekspertów, największy lotnik, to jest trzech czasów, właśnie pułkownik Hans Ulrich Ruder. I wszyscy na Śląsku właśnie. Manfred Reicher von Richthofen, urodzony Wrocław. Hanna Reitsch, Jelenia Góra i Hans Ulrich Rudel, Grzędy, to jest koło Wałbrzycha.
No i panie, to panie Bogusławie, to by trzeba też tutaj przy tej okazji ufundować, wyryć na takiej tablicy nazwisko generała Stanisława Skalskiego, który w czasie II wojny światowej strącił co prawda najwięcej samolotów wroga, ale w momencie, kiedy zobaczył wroga, lotnika niemieckiego, który ranny spadał gdzieś na spadochronie, gdzieś zawisł, to on zlądował maszyną i go pomógł i uratował mu życie. To jest dopiero klasa lotnika.
Nie wiem, czy jest ze Śląska pochodzi, ale ci lotnicy to jest jednak światowa elita i zawsze przejawiali tę miłość do Śląska i właśnie musieli opuścić ojczyznę. Musieli opuścić ojczyznę, ale nigdy o niej nie zapomnieli. Zawsze w swoich książkach, wspomnieniach zawsze mówili o tym pięknie Śląska i właśnie te śląskie Loreto w jakiś sposób powinno może w jakiś sposób uhonorować tych lotników śląskich.
Jasne.
Bo to jest światowa elita, tak się składa, że akurat nie ten mundury nosili, co trzeba było. Ale Hans Ulrich Ruder to jest według oceny ekspertów największy pilot i to wszechczasów. Ponad 500 zniszczonych czołgów rosyjskich i właśnie bronił Śląska przed Armią Czerwoną.
Tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Z Bogiem.
Pozdrawiam Pana z Bogiem. Zapraszam.
Bardzo proszę, ojcze Andrzeju.
Chciałbym tutaj powrócić do tematu migracji, z tego względu, że wiele razy wspominaliśmy tutaj, że domek loretański jest to jakaś chwila ciszy, modlitwy, pracy i powrotu całych rodzin do tego miejsca właśnie, które pamiętamy z dzieciństwa. I chyba także i ten domek loretański w Główku jest takim domkiem wyciszenia, modlitwy, refleksji na temat naszych rodzin. Bardzo często modlimy się tam o to, aby w naszych rodzinach zapanował cisza, spokój, miłość, przede wszystkim ze względu migracyjny, z tego względu, że ludzie wyjeżdżają ze Śląska szukając pracy. Może jest to temat drażliwy i tutaj kilka razy wspominano o tym, ale nie dokończono tego tematu. Jak wiadomo, ze Śląska Opolskiego około 100 tysięcy ludzi wyjeżdża do pracy na zachodzie, szczególnie do Niemiec i Holandii. A co wiąże się z tym, także rozbicie rodzin. Dyskutuje się tutaj wiele w parafiach, na szczeblu diecezji, na mniejszych w rodzinach, jak tą sprawę rozwiązać. Każda rodzina próbuje po swojemu. Niektórzy decydują się, że wyjeżdżają na stałe z całymi rodzinami, niektórzy powracają co tydzień, próbują nadrobić to, co było stracone przez cały tydzień. Niektórzy decydują się na rozbicie małżeństwa. I chyba tutaj by trzeba było poruszyć ten temat głębiej, temat pracy i modlitwy. Gdyż nie tylko modlitwa, która tutaj u główku pozostaje tylko w tym domku. Wyjeżdżając do pracy zapomina się o modlitwie. Często pracownicy, którzy wyjeżdżają na zachód, zapominają w ogóle o Bogu, nie chodząc do kościoła. Być może jest to też wina jakoś ze strony kościoła, że jest zbyt mało kapelanów, którzy są przeszkoleni, czy chcą pracować z takimi ludźmi. Może nie wiemy, jak pracować z takimi ludźmi, nie potrafimy sobie dać rady. Więc też tutaj jest jakieś wezwanie dla nas wszystkich, aby właśnie przez te powroty do naszego domku lorytańskiego zwrócić uwagę na ten problem migracji.
No bo to jest chyba tutaj ten najbardziej paląca sprawa. No wracam raz jeszcze do tej historii sprzed prawie 300 lat, tej, o których tutaj pani dyrektor mówiła, prawda, z czego się wzięła ta gliniana górka. Wyjeżdżali niektórzy ze swojej ojczyzny, ale z powodu trochę innych, bo mieli inne wyznania, hrabia raczej opowiadał się za inną sprawą. Dzisiaj no, wydaje się, że takie kryterium nie istnieje, a jednak o wiele więcej ludzi wyjeżdża i wyjeżdża po prostu, jak tu ksiądz powiedział słusznie zresztą, porzucając czasami wiarę, zarzucając zupełnie wartości, na których trzeba budować życie, budując na jakichś tam glinianych właśnie czy piaskowych mieliznach i później po paru czy kilkunastu latach okazuje się, że mimo zarobionych wielu euro, życie stracone, prawda? Teraz kwestia, jak to zapobiec, co, jak tych ludzi przekonać, żeby te decyzje życiowe, te inwestycje życiowe były dobre, były trafione, owocowały dalej na przyszłość. To jest ogromnie ważny problem. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże,
kto mówi i skąd?
Ja dzwonię spod Sieradza, z Małej Charupic, Sanktuarium Matki Bożej.
Witamy.
Ja również pojechaliśmy w 2000 roku do Loreto na rowerach. Pojechaliśmy przez 5 największych sanktuariów Europy. Zostawiliśmy tam pieczęci bezpieczeństwa, czyli w Licheniu, na Jasnej Górze, w Loreto, w Lourdes i w Fatimie. Zostawiliśmy mapy Polski, na granicach Matka Jezusa, a w środku Pan Jezus Miłosierny. I teraz od tamtej pory zaczęło się bardzo intensywnie w Polsce wszystko zmieniać. I pieczęci bezpieczeństwa, jakie żeśmy tam założyli, czyli 5 map Polski w największych sanktuariach Europy, widnieją jak 5 ran Chrystusa. I właśnie w Loreto bardzo wzruszająca chwila była, kiedy właśnie na cmentarzu ułożeni w 1200 grobów polscy chłopcy oddali tam życie. Jest to niezwykle wzruszające. No, podróże odbyły się jak to zwykle na rowerach. 3,5 tysiąca kilometrów przyjechali zawodnicy.
No to rzeczywiście jest wyczyn niesamowity. No i myślę, że to rzeczywiście taki wysiłek nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim wielki wysiłek duchowy, tak jak to pani zresztą tutaj słusznie to kojarzy, daje owoce. To jest wkład...
Tak, właśnie teraz zbiera się plony, kiedy wszystko zło zaczyna wracać tam, skąd wyszło. W końcu sprawiedliwi ludzie zasiądą na stanowiskach pracy i sprawiedliwi ludzie będą oglądać, jak Pan Bóg strąci z tronów imperatorów, którzy zwalniają wszystkich z więzień, prawda?
No tak.
Także myślę, że prośby, jakie tam zostały złożone, wszyscy dziwili mnie się, dlaczego my taki prezent przywozimy. ponieważ myśmy zawieźli takie prośby do Matki Bożej, ponieważ to jest jedyna, ostatnia nadzieja, która może Polskę uratować.
Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Do zobaczenia w bliskiej woli.
Do zobaczenia, z Bogiem. No, chciałoby się tutaj powiedzieć, że tych wszystkich takich sytuacji, o których tutaj pani wspomniała, mamy już na pęczaki, ale może właśnie ten etap będziemy mieli już niedługo za sobą. Wróćmy jeszcze tutaj do tej kwestii poruszanej przed chwileczką tutaj przez ojca Andrzeja.
Tak, chciałbym wrócić do problemu emigracji zarobkowej i związanych z tym poważnych konsekwencji dla życia małżeńskiego i dla życia rodzinnego. Nasz biskup Alfons Nosol w kilku listach tę sprawę poruszył. Ja może odczytam fragment listu do nas diecezjan, gdzie przestrzega nas przed zgubnymi konsekwencjami narastania zjawiska emigracji zarobkowej. Na skutek braku miejsc pracy w kraju wielu wyjeżdża szukać jej za granicą naszej ojczyzny. Z jednej strony jest to często konieczność wymuszona brakiem środków finansowych potrzebnych do utrzymania rodziny. A z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z negatywnych konsekwencji takiego stanu, zwłaszcza kiedy zagraniczna praca trwa już kilka lub kilkanaście lat. W jednym ze swoich listów pasterskich zwracałem uwagę na niebezpieczeństwa długotrwałego braku męża i ojca w codziennym życiu rodziny. Zwracałem uwagę na zagrożenia i rodzące się trudności wychowawcze, kryzysy małżeńskie oraz rodzinne, a w konsekwencji na upadek życia religijnego i moralnego. Wielu powinno odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wyjazdy, zwłaszcza te trwające już kilka lat, są naprawdę konieczne, czy nie przynoszą więcej szkody niż pożytku. Czy zarobione tam pieniądze nie należy raczej inwestować w miejsca pracy tu na miejscu? W szukaniu odpowiedzi na te pytania trzeba podchodzić bardzo odpowiedzialnie, a zagraniczną pracę zarobkową traktować jedynie jako rozwiązanie ostateczne. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj nasze tereny były jak gdyby takim polem eksperymentalnym, dlatego że ludność tutaj pochodząca miała możliwość o wiele wcześniej pracować legalnie na zachodzie Europy. Przypuszczam, że niestety ten problem będzie również występował coraz częściej na innych terenach Polski. I jedynym wyjściem, tak mi się wydaje, to jest stworzenie, szczególnie młodzieży, takich warunków, żeby tutaj w naszym kraju mogli pracować, no i z tym krajem wiązać swoją przyszłość.
Patrzmy tak, jak jeszcze w kościele już po daniu głosu, tak troszeczkę żeśmy rozmawiali i pytałem ludzi, czy w Krapkowicach, czy w Prudniku jeszcze produkują buty, robią buty, czy robią ręczniki, czy w Głubczycach jeszcze piwo ważą. Przecież jeszcze 15 lat temu było tutaj tych zakładów mnóstwo i chodziliśmy w butach z Otmentu czy z Krapkowic i tak dalej. Wycieraliśmy się ręcznikami z Froteksu. Natomiast dzisiaj mamy ręczniki tureckie, buty włoskie, prawda, i tak, i jakieś tam, albo chińskie. Natomiast tu jest bieda, ludzie nie mają co robić. Rozpadają się już nie tylko całe struktury ekonomiczne regionu, ale właśnie rozpadają się rodziny. To są ludzkie tragedie, to już nie tylko jest jakiś tam zastój ekonomiczny czy jakaś regresja cywilizacyjna, ale to jest głęboki rozpad rodziny i to jest krzywda ludzka. I tutaj trzeba by chyba właśnie powrócić do tego, czy no, przecież w butach chińskich chodzi się może tak samo, one na nodze leżą jak polskie buty. Może polskie są wygodniejsze, nie wiem, no to już kwestia gustu. Ręcznik z Prudniku wyprodukowany w we Frotek się tak samo wyciera w ręce, można, czy twarz, można się nim wytrzeć, jak i ręcznikiem tureckim czy chińskim. To jest to samo przecież. Ale jakżeż lepiej jeszcze, kiedy mam świadomość i trzeba by tę świadomość sobie budować, że dzięki temu, że mam akurat ten polski ręcznik, to jakaś rodzina, czy ileś rodzin może żyć normalnie. Dzieci mogą mieć ojca i matkę i może mogą jakoś budować przyszłość. To może w takim razie spróbujmy jeszcze tak kilka słów na zakończenie, na podsumowanie naszych rozmów o śląskim Loreto. Tak, poruszyliśmy tutaj wiele problemów, ale myślę, że bardzo istotnych i warto chyba było nawet o tym wszystkim powiedzieć, szczególnie, że jesteśmy w tym Loreto. Jak tu siostra Daniela nam powiedziała, Matka Boża Loretańska, patronka ogniska rodzinnego, czyli także i te problemy trzeba jej przedstawiać i trzeba tutaj refleksję nad tymi problemami podejmować. Myślę, że tutaj także zyskamy jakieś światło, jakieś natchnienia nowe, siłę także do tego, żeby tym groźnym problemom stawić czoła dzisiaj. Bardzo proszę, ojcze Gwardianie.
Na pewno w sytuacji obecnej, kiedy tutaj był poruszany ten temat migracji, problem rodzin, małżeństw, potrzeba dużo tej modlitwy, szczególnie właśnie do Matki Bożej Loretańskiej i tutaj my jako franciszkanie ze swojej strony, jako opiekunowie tego sanktuarium, przede wszystkim właśnie zapraszamy tutaj wszystkich, rodziny, ale także i te osoby, które potrzebują tego czasu wyciszenia, gdzie indziej właśnie, jak nie tutaj w tym domku, można znaleźć ten moment właśnie zatrzymania się w tym półmroku, kiedy widzimy tą postać Maryi. Przede wszystkim trzeba właśnie także i tutaj zastanowić się, co dla człowieka jest najważniejsze. Czy rzeczywiście pogoń za tym wszystkim, czy może wartości właśnie jak rodzina. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek pędzi, kiedy jest młody, zdrowy, pędzi za pieniądzmi i nie wie, kiedy traci zdrowie i to, co zarobi później, wydaje na leczenie i jakby się krąg zamykał. Dlatego tutaj tak podsumowując to nasze spotkanie dnia dzisiejszego w tym sanktuarium loretańskim, kiedy próbowaliśmy może na nowo przy okazji tego jubileuszu odkryć właśnie tutaj też i to, żeby w Matce Bożej jako tej patronce ognisk rodzinnych, jako tej, którą w sposób szczególny myślę, że czcimy w naszych domach, rodzinach, gdzie przecież są i jej portrety, czy obrazy, czy figury, aby rzeczywiście tutaj także i odmawiając tą modlitwę znaną, powszechną do Matki Bożej, jaką jest właśnie Litania Loretańska, zastanowić się nad swoim życiem, czy rzeczywiście warto nieraz poświęcać dobro swoje najbliższych dla tych wartości, które przecież są jakże ulotne, jakże słabe, a z drugiej strony łatwo przychodzą i czasami bardzo łatwo odchodzą.
Dziękuję bardzo. To słowa ojca Gwardiana. Ojciec Waldemar Czerwionka, franciszkanin, gwardian klasztoru w Głogówku. Bardzo proszę o słowo pana doktora Andrzeja Szałę, dyrektora publicznego gimnazjum imienia króla Jana Kazimierza w Głogówku.
Ja wierzę, że Matka Boża Loretańska będzie się stawiała za naszymi rodzinami, szczególnie tutaj na Śląsku, gdzie ten problem jest już w tej chwili bardzo poważny i jednak ludzie znowuż uwierzą w sens prawdziwej rodziny, która wspiera jedno drugiego, która dąży do wspólnego celu i która jest miejscem rozwoju i również miejscem ochrony przed złem świata.
Dziękuję bardzo. Ojciec dr Paweł Salamon, franciszkanie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie.
No na pewno cieszy to, że poprzez symbol domu z Nazaretu wracamy do podkreślenia roli rodziny w naszym życiu. Ja chciałbym przy tym mówieniu o tej emigracji jeszcze zarobkowej przypomnieć, że przecież Święta Rodzina też była przymuszona niejako wyjechać do Egiptu, uciec do Egiptu, ale cała jednak ekonomia zbawienia prowadziła do tego, żeby powrócić do swojego domu, do rodziny, do ojczyzny.
Przede wszystkim, żeby uciec jako rodzina.
Tak, nie... jak, dokładnie, o to chodzi. Uciekli całą rodziną powrócili. Było to jakoś zapisane w planach Bożych, w ekonomii Bożej i właśnie w Nazarecie Jezus mógł dalej dorastać do zadań zbawczych. I myślę, że czasem współcześni, zmuszeni często mężowie rodzin do emigracji zarobkowej, niech by jednak przynajmniej w sercu, ogromnie w sercu zabierali całą rodzinę, nawet to jest możliwe, przynajmniej czas, co jakiś czas zapraszali swoje rodziny do miejsc, gdzie pracują i jednak umieli postawić sobie konkretne daty powrotu do domu rodzinnego, do swojej ojczyzny. I to, co zarobili pod względem materialnym, mogli też rozwinąć pod względem duchowym dla rodziny. Gdyby tak się udało, wtedy ta symbolika domu nazaretańskiego i łaski wyproszone przez Matkę Bożą byłyby żywe i aktualne również w dzisiejszych czasach.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ojciec Andrzej Saboń, werbista, dyrektor Szkoły Języków Obcych w Nysie.
Za każdym razem, gdy przyjeżdża do mnie gość, czy to z Polski, czy z zagranicy, jest tutaj w Głogówku, odwiedzam swoich rodziców. Zawsze przyprowadzam tego gościa do domku Matki Bożej Loretańskiej, tłumacząc, że jest to dom właśnie poświęcony rodzinie. Jest to domek Matki Bożej. I wtedy w ciszy i w milczeniu modlimy się za nasze rodziny. I praktycznie każdy, który tutaj był ze mną, gdy powraca po raz drugi, zawsze wstępuje tam ze swoim gościem. Także jest to jakby właśnie na powrót. Powracamy ciągle do tego samego, do naszej rodziny. I wtedy w ciszy, w milczeniu, w modlitwie, zwracając uwagę nie tylko na Maryję, ale Maryja w swym domku ukazuje nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Pani magister Barbara Grzegorczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku.
Tak, ja jako jedyna kobieta w gronie tu męskim muszę powiedzieć, że domek loretański jest chyba najczęściej odwiedzany przez kobiety. Ilekroć wchodzę tam z grupą turystów, to w zasadzie rzadko, kiedy napotykam na sytuację, żeby domek był pusty, żeby nie było nikogo wewnątrz. A tymi osobami, które klęczą tam rozmodlone albo siedzą czasem celowo w ostatniej ławce, żeby jakoś się odseparować od wszystkiego i delektować się ciszą. To są najczęściej kobiety. I to muszę powiedzieć, kobiety, które przychodzą tam w trakcie, można powiedzieć, zakupów, bo widać oparte torby z zakupami, oparte o ściany kaplicy. To widać, jak gdyby przerwały one na chwilę swoje zajęcia i uznały za stosowne, żeby tam pójść. Wiem od wielu kobiet, które załóżmy czasem zawiodły się na przyjaciółkach, czy w ogóle na ludziach bliskich, że właśnie w kaplicy loretańskiej otwierają się przed tą małą, niewiele ponad metr mierzącą czarną Madonną i jej powierzają swoje problemy. Muszę powiedzieć, że nierzadko już spotkałam sytuację, że właśnie przepraszając kogoś, że będziemy mówić głośno, będziemy komentować, widzę twarz nie tylko rozmodloną, ale i często zapłakaną. A więc ta i ciemność tego domku i właśnie ta cisza tu tak niejednokrotnie podkreślana pełnią taką bardzo humanitarną funkcję i przypuszczam, że w tej materii nigdy się na tym naszym miejscu skupienia, na tym miejscu kultu nie zawiedziemy, bo widać swoistą kontynuację. Tu pan Andrzej wcześniej powiedział, że rzeczywiście jako młody człowiek tam w momentach szczególnego napięcia, w momentach szczególnie ważnych szedł i powierzał swoje może jeszcze dziecięce czy młodzieńcze problemy. I widać, że to trwa, to pozostaje w ludziach bez względu na to, ile się ma lat. To miejsce daje rzeczywiście może nawet nową siłę do noszenia tych ciężarów dnia codziennego.
Dziękuję bardzo. No to jeszcze może tylko jedno zdanie było tutaj o ciszy przed chwileczką, czy o rodzinie. Może jeszcze ja tylko wrócę do pracy w oparciu o ten problem pracy zarobkowej. Tylko takie pytanie może retoryczne postawię. Dlaczego jest tak, że w wielu przypadkach, dlaczego jest tak, że za granicą opłaca się być pracowitym, obowiązkowym, punktualnym. Nawet wyjeżdżają ludzie, mieszkają w nędznych warunkach, w jakiejś piwnicy na betonie śpią od rana do nocy pracując i nie podnoszą głosu sprzeciwu, jeżdżą tam, wracają, zostają i taka praca im odpowiada gdzieś tam w obcym kraju, a w Polsce właśnie jest to taki trochę jakiś rozgardiarz, jakiś może bałagan, niepunktualność, nie cenimy sobie, to się nie opłaca, nie, ktoś mówi, bardziej mi się opłaca na zasiłek pójść, aniż pracować za tam ileś złotych. Dziwna mentalność. Tutaj trzeba rzeczywiście powrotu do tego domu nazareńskiego, do Loreto, aby także i tutaj zobaczyć, odkryć na nowo tę wartość pracy. Ona ma nie tylko sens dla mnie osobiście, ale to jest też praca, przez którą wyrażam solidarność z całą tą społecznością, ze wszystkimi ludźmi, którzy tutaj mieszkają, bo gdyby ci wszyscy, którzy wyjeżdżają do pracy na zachód, robili to samo, co na zachodzie robili tu, w Głogówku, na Śląsku Polskim, czy w swoich miejscach, zupełnie Polska by inaczej dzisiaj wyglądała. Przygotujmy teraz nasze brewiarze. Po chwili muzyki zapraszamy Państwa na wspólną modlitwę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości, upadki, niedociągnięcia w dniu dzisiejszym. Spowiadam się
Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku.
Rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, wystrzeg nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę zmrużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie ontar zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, bądź własną krwią ich odkupi.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i słuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Szczerz mojej duszy, bo jestem pobożny, zasługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy.
Nakłoń mnie serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie,
a życie moje wyrwałeś
z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swe udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odej swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. W intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI, rychłą beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II, módlmy się. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze bawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom rozmów niedokończonych. Pani magistrze Barbarze Grzegorczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku, panu doktorowi Andrzejowi Szale, dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku, ojcu magistrowi Andrzejowi Soboniowi, werbiście, dyrektorowi Szkoły Języków Obcych w Nysie, ojcu doktorowi Pawłowi Salamonowi, franciszkaninowi, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, a także gospodarza tego miejsca, którym jest gwardian klasztoru, ojciec Waldemar Czerwonka, franciszkanin. Dziękujemy także ojcu prowincjałowi za dzisiejszą Eucharystię i kazanie, ojcu Paulinowi, ojcu Krzysztofowi Pisanko z Mochowa za aper jasnogórski, proboszczowi parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku, księdzu Ryszardowi Kinderowi za prowadzenie różańca, naszemu komentatorowi dzisiejszemu, to był
ojciec Zdzisław Sendecki,
także
współbrat z naszego klasztoru w Głogówku.
Pozdrawiamy wszystkich braci prepostulantów, którzy tutaj przygotowują się, rozeznają swoje powołanie, aby jak najlepiej je rozeznali i potem z odwagą za nim dalej poszli. Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę.
Ja jako gospodarz tego sanktuarium, klasztoru bardzo serdecznie dziękuję ojcu Jackowi także za zaprowadzenie tego naszego dzisiejszego spotkania modlitewnego, wszystkim tutaj gościom zgromadzonym na rozmowach niedokończonych. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy właśnie wraz z Radiem Maria, Telewizją Trwam, przeżywali ten jubileusz 375 lat. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym naszym modlitewnym spotkaniu, a także tym wszystkim, którzy przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych łączyli się z nami duchowo. Szczęść Boże.
I dziękujemy także obsłudze naszej technicznej ekipie Telewizji Trwam, Radio Maria, z panem Waldemarem i panem Krystianem. Dziękujemy serdecznie i przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.